No i nawet próbują ją przestawić dzisiaj, ale nie czasem. Kochani braterstwo, czas, w jakim żyjemy, jest to czas, do którego przygotowywał nas osobiście nasz Pan Jezus Chrystus i udzielał pewnych informacji mówiących o tym, co będzie się działo wtedy, kiedy będzie bliski czas końca, co będzie się działo wtedy, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy przyjdzie na tą ziemię po raz wtóry. Wspominał o wielu różnych przykładach, co wtedy ma się dziać, jaki będą mieli stosunek ludzie do nauki Słowa Bożego, w jaki sposób będą postrzegali naukę Słowa Bożego. I chciałbym, abyśmy się przez chwilę zastanowili również nad słowami, które popłynęły z ust naszego Pana Jezusa Chrystusa, które również w dzisiejszym czasie czasami bywają jakby niezrozumiałe albo stają się powodem do czyjegoś prywatnego zapatrywania na nie. Apostoł Święty Paweł, pisząc list do Tesaloniczan, wspomina o wielkiej wadze i potrzebie modlitwy. W 5 rozdziale pierwszego listu od 17 do 18 wersetu czytamy takie słowa. Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Apostoł pisze, abyśmy bez przestanku, to znaczy ciągle się modlili i za wszystko dziękowali. Tutaj w pozdrowieniach również słyszeliśmy słowa mówiące o tym, że tak naprawdę to otrzymaliśmy wielki dar od Pana Boga i za wszystkie dary, które od Niego otrzymujemy, należy Mu się wielka cześć, uwielbienie i nasz dozgonny szacunek. I to wszystko, co posiadamy, nie jest naszą własnością, ale otrzymaliśmy to właśnie od Pana Boga. A czasami właśnie to posiadanie rozumiemy nie do końca tak, jak powinniśmy. Również i w tych słowach apostoł Paweł nie namawia do tego, abyśmy spędzili całe nasze chrześcijańskie życie na kolanach, bo tak naprawdę to nie o to chodzi. Ale sygnalizuje nam tutaj świadomość tego, że w każdej chwili naszego życia powinniśmy być gotowi, czy też skłonni do tego, aby wyrazić wdzięczność Panu Bogu za to, że jest, że nam błogosławi, za to, że żyjemy, ale i również za to, że cierpimy. Bo tak jak wspominaliśmy w pierwszym temacie, również wtedy, kiedy cierpimy, to otrzymujemy potwierdzenie, że Pan się nami interesuje. I nawet wtedy, kiedy Pan używa w stosunku do nas rózgi, to udowadnia nam nasze synostwo. Bo zawraca nas przez te doświadczenia z błędnej drogi i wysyła do nas informacje, abyśmy się zatrzymali po to, żeby nie zapędzić się zbyt daleko. Ale aby mieć tą ciągłą potrzebę zbliżania się do Pana Boga w modlitwie, to musimy posiadać silną wiarę, która ma nas motywować do tego, że jesteśmy świadomi tego, że nasze modlitwy będą wysłuchane i nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że Pan Bóg jakoby zwleka albo, może nieładnie to zabrzmi, nie chce nam udzielić tego, o co prosimy, to czy to jest dowód na to, że Pan Bóg nas nie kocha i nie wysłuchuje naszych modlitw? Otóż nie, kochani braterstwo. Również mamy zgodność z tym, że nawet wtedy, kiedy nie otrzymamy tego, o co prosimy, to również jest powód do radości, bo znaczy, że Pan Bóg uznał za stosowne, żebyśmy tego akurat nie otrzymali, bo to może być powodem albo naszego zgorszenia, albo odstąpieniem od tej wspaniałej nauki Słowa Bożego. Bo możemy prosić o coś, co nie jest zgodne z wolą Pana Boga w stosunku do nas. Ale żeby prosić ze świadomością wysłuchania naszych modlitw, to właśnie potrzebna nam jest wspominana już wcześniej silna wiara. Pamiętamy zapis z 11 rozdziału listu do Żydów apostoła Pawła, a 6 wersetu, gdzie pisze, że bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Tak więc to, co leży w mocy człowieka, to człowiek jest zobowiązany to czynić, nie oglądając się na Pana Boga, że coś będzie w cudowny sposób Pan Bóg robił za nas. Kiedy poznaliśmy wielką miłość i mądrość Pana Boga, kiedy poznaliśmy moc Jego Słowa, to również zaczynamy sobie uświadamiać Jego wolę w stosunku do nas i postrzegać właściwie informacje, o co powinniśmy się modlić. Nie chciałbym tutaj w żaden sposób stać się przyczyną tego, że próbuję komukolwiek wytykać, że nie potrafi się modlić, bo jest to sprawa każdego jednego z nas. Ale świadomość tego, czy to, o co proszę, jest zgodne z wolą Pana Boga w stosunku do mnie, pozwala mi prosić o to, że jestem przekonany, że mogę to otrzymać i że Pan Bóg mi tego udzieli. Człowiek grzeszny nie ma takiej wspaniałej możliwości bezpośredniego kontaktu z Panem Bogiem. Pismo Święte wspomina o tym, że Pan Bóg nie liczy się z grzesznikiem i nie pomagają tutaj starania osób duchownych, które w naszym imieniu mogliby prosić Pana Boga o to, żeby udzielił to, co uważamy za stosowne. Tylko ci, którzy przyjęli całym sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa do swoich serc, mają tą możliwość tego bezpośredniego kontaktu z Panem Bogiem. Ale czy zawsze i na każdym kroku naszego chrześcijańskiego życia potrafimy docenić tą możliwość? Zwróćmy uwagę na to, jak bardzo ciężko jest stanąć przed obliczem tych, którzy mają coś ważnego do powiedzenia w państwie, we władzach nieco niższego szczebla. I wcale nie jest rzeczą prostą, żeby móc z nimi się skontaktować bezpośrednio. Natomiast Pan Bóg sprawił taką możliwość, że możemy bezpośrednio zwracać się do Niego i wylewać stan naszego serca właśnie przed Nim, przed Panem Stworzycielem całego świata. Pan Jezus kiedyś wspomniał takie słowa, które zapisał święty Jan w 6 rozdziale, a 44 wersecie. Czytamy tam, że nikt do mnie przyjść nie może, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Nikt nie może przyjść do Pana Jezusa, którego by Pan Bóg nie pociągnął. Ale to też nie jest powód na to, aby nie robić nic ze swoim życiem i mieć pretensje do Pana Boga za to, że mnie nie pociągnął. Żeby Pan Bóg zechciał zwrócić na nas swoją uwagę, na każdego człowieka, to musi być właśnie to coś, za co może pociągnąć. To znaczy chęć zmiany swojego życia. Uświadomienie sobie tego, że sam nie jestem w stanie doprowadzić się do takiego stanu, w którym mógłbym się podobać Panu Bogu. A właśnie przez naszego Pana została stworzona taka możliwość. W tematowym wersecie wspominaliśmy, że mamy modlić się bez przestanku i za wszystko dziękować, bo taka jest wola Pana Boga w stosunku do nas. Dalej czytamy w tym samym fragmencie, że mamy nie zagaszać naszego ducha. Nie chciałbym w tej chwili rozwijać tematu o niebezpieczeństwie i sposobach gaszenia ducha. Tylko chciałbym króciutko wspomnieć, że naszym zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków, aby ten duch mógł się rozwijać i nie został zagłuszony przez różne czynniki wpływające na nas z zewnątrz, pokazujące piękno tego świata, a w konsekwencji gaszące nasz zapał. Bo nasze serce to jest taki okręt, który jest bezpieczny, gdzie pod kotłami pała ogień miłości i ten statek będzie mógł płynąć, dopóki ten ogień będzie się palił i będzie tą siłą napędową. Ale kiedy ten świat, kiedy to morze zacznie wlewać się do środka i ten duch zostanie zgaszony, oddalamy się od Pana coraz bardziej i w końcu staniemy na dnie. Kiedy zaczynamy odczuwać pewne braki właśnie, braki błogosławieństwa, to znaczy, że coś należy zrobić z moim życiem. I nie znaczy to również, że, tak jak wspominałem na samym wstępie, że całe życie mam spędzić na kolanach. Bo również Pismo Święte uczy, że odpowiadamy przed Panem Bogiem za siebie i za swoich najbliższych. Apostoł Święty Paweł, pisząc pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, a w 8 wersecie czytamy, że jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Czyli nie możemy również szukać pretekstu, ja nie mogę szukać pretekstu, aby nie dbać o swoich najbliższych, dlatego że ja swój czas poświęciłem przede wszystkim Panu Bogu i cała rodzina może przymierać głodem, a ja będę się modlił. O to również nie o to chodzi. Wspominaliśmy już werset, odnośnie tego, że nie posiadając wiary, Panu Bogu podobać się nie możemy. Ale również nie możemy popadać z jednej skrajności w drugą. A nasz rozsądek, duch naszego zdrowego zmysłu, zdrowego rozsądku, ma wpływać na to, abyśmy potrafili dostrzec pewne granice, których nie powinniśmy przekraczać. Nasz Pan podał nam przykłady różnych modlitw, a naszym zadaniem jest umiejętnie wykorzystać w naszym chrześcijańskim życiu naukę naszego Pana. Kiedy był na osobności, modlił się całą noc, a kiedy wyszedł z Jordanu po swoim chrzcie, rozmawiał z Panem Bogiem przez 40 dni i nocy, rozpoznając wolę Bożą w stosunku do siebie. Jeden z przykładów, jak powinniśmy się modlić, mamy zapisane w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, wersety od 5 do 8. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. I teraz dochodzimy do wniosku, że Pismo Święte, które jest dla nas najwyższym autorytetem, ktoś powie, przeczy same sobie. Bo czytaliśmy przed chwilą, że mamy się bez ustanku modlić, a tutaj mamy słowa zapisane, że nie potrzebujemy się modlić, bo zanim to zrobimy, to Pan Bóg i tak wie, czego nam jest potrzeba. Nie mamy tutaj żadnej nieścisłości, żadnej niezgodności. Przyglądając się tym wskazówkom, możemy zauważyć, że nasze modlitwy powinny być uzależnione od okoliczności, w jakich są zanoszone. Stosując się do zaleceń naszego Pana, nie powinniśmy być w naszych modlitwach wielomówni. Szczególnie wtedy, kiedy owe modlitwy są zanoszone w publicznych miejscach, w trakcie społecznych zgromadzeń, a to również po to, aby wszyscy mogli wczuć się w słowa tej zanoszonej modlitwy i nie zastanawiali się kiedyś, kiedy ona się wreszcie skończy. Bo nie taki jest cel zanoszenia naszych modlitw. Nasza świadomość tego, o co się modlimy, również jest w takich okolicznościach bardzo istotna. A to dlatego, aby wszyscy ci, którzy przysłuchują się naszej modlitwie, mogli zgodnym chórem po zakończeniu powiedzieć amen. A jeżeli moja modlitwa jest niezgodna z sumieniem innych braterstwa, czy powinienem w ten sposób się modlić, aby ci, których szanuję i kocham, nie mogli powiedzieć amen? Również nie o to chodzi. Mamy prosić o to, co jest zgodne z wolą Bożą w stosunku do nas. Ale ktoś powie, no ale co to jest? Bo dużo mówimy o tym, że nasze prośby powinny się pokrywać z wolą Pańską w stosunku do nas. No to o co w takim razie prosić? Do tego jednak jeszcze dojdziemy. Że istnieje wielka potrzeba modlitwy, wspomina również apostoł święty Paweł w 12 rozdziale listu do Rzymian, w 11 do 14 wersetu, czytamy tam, że mamy w naszej gorliwości nie ustawać, że mamy pałać duchem i służyć Panu, że mamy być w nadziei radośni, cierpliwi w ucisku, wytrwali w modlitwie, mamy wspierać się nawzajem w potrzebach, okazywać sobie gościnność i błogosławić tych, którzy nas prześladują, a nie przeklinać ich. I myślę, że tutaj na koniec tej myśli jest postawione najtrudniejsze zadanie. Czy potrafię modlić się za tymi, którzy mają coś przeciwko mnie, którzy są do mnie wrogo nastawieni, a wręcz prześladują mnie za to, że właśnie jestem takim człowiekiem, który chce najlepiej jak potrafi naśladować Pana Jezusa. Pan Jezus również dał nam inny przykład, aby nie upierać się przy tym, o co prosimy. Bo może nam się, tak jak już wspominałem, wydawać coś bardzo potrzebne, ale Jego wola w stosunku do nas będzie inna. Przypomnijmy sobie przykład modlitwy naszego Pana, który potwierdza nam to, że na Panu Bogu niczego nie wolno nam jest wymuszać. W Ewangelii według świętego Łukasza w 22 rozdziale, a 42 wersecie czytamy: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Mi się może wydawać, że taka czy inna rzecz jest mi bardzo potrzebna. Ale Pan Bóg lepiej ode mnie wie, czy ona mi rzeczywiście jest potrzebna, czy może mi zaszkodzić. O cóż więc prosić? Mamy piękny przykład, o co mamy prosić, zapisany w liście świętego Jakuba. W 1 rozdziale od 5 do 7 wersetu. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej, przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Prośba z wiarą, z przekonaniem, że Pan Bóg jest w stanie nam tego udzielić. Myślę, że ta mądrość, tutaj wspomniana przez świętego Jakuba, jest nam niezmiernie potrzebna do tego, aby umiejętnie dalej rozpoznawać wolę Ojca Niebieskiego w stosunku do nas. I potrzebna nam jest do tego, aby móc zrozumieć dokładniej boski plan zbawienia całej ludzkości. Pamiętamy, jak gorliwie modlił się o mądrość król Salomon. Mamy to wydarzenie opisane w pierwszej księdze królewskiej w 3 rozdziale od 5 do 12 wersetu. Historia ta jest dokładnie znana, także nie będziemy do niej wracać, bo czas nam również na to nie pozwala. Ale zauważamy tam, że również przez to, że on nie prosił o rzeczy dziwne, nie prosił o bogactwo, chwałę i jakiś szczególny szacunek od poddanych, ale prosił właśnie o Bożą mądrość i to zostało mu udzielone. A że nie prosił o nic innego, to te inne rzeczy zostały mu dodane właśnie dlatego, że Pan Bóg rozpoznał jego serce i wiedział, że potrafi to umiejętnie wykorzystać. Patrzmy więc, jak Salomon na nasze życie. Patrzmy na wielką jego wiarę. I wtedy sobie uświadamiamy, że kiedy będziemy prosić Ojca Niebieskiego o cokolwiek tylko dlatego, że ktoś słucha, albo że tak wypada, to możemy być pewni, że ta nasza modlitwa nie zniesie się ponad naszą głowę, pozbawioną wiary i mądrości Bożej. I modlitwa taka nie zostanie wysłuchana. I znajdują tu zastosowanie słowa również świętego Jakuba z 4 rozdziału, a 3 wersetu. Że prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Jak więc mamy prosić? Prosić dobrze? I jak to zrobić, żeby mieć pewność, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane? Przeanalizujmy teraz, kochani braterstwo, kolejny przykład modlitwy, której bardzo często używamy. I mamy wspomnianą ją w Ewangelii według świętego Łukasza w 11 rozdziale od 2 do 4 wersetu. Czytamy tam: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, bo też i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. A nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Kiedy uczniowie prosili Pana Jezusa, aby nauczył ich, jak mają się modlić, wtedy nasz Pan podał im właśnie przykład właściwej modlitwy. Modlitwa Pańska, bo tak ją nazywamy, zaczyna się jakoby adresem: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Pojęcie Ojcze nasz dla Żydów w owym czasie było czymś zupełnie nowym, bo oni byli przyzwyczajeni do tego, że uważali Abrahama za swojego praojca, a siebie jako tylko nieudolnych sług zakonu Bożego. Ale ci, którzy pytali naszego Pana o tę modlitwę, mieli przez to zrozumieć, że będąc w społeczności z naszym Panem, zostali uprzywilejowani i podnieśli do rangi, że mogą uważać się za synów Bożych. I właśnie ta modlitwa, słowa tej modlitwy, miały upewnić ich, że to właśnie Pan Bóg uznaje ich nie tylko za sług, ale również i za synów. I to zgadza się również z zapisem Ewangelii według świętego Jana z 1 rozdziału, werset 12. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Mamy tutaj bardzo wyraźnie pokazaną przyjaźń i miłość Ojca do swoich dzieci. Jest to coś najwspanialszego, co może spotkać nas w naszym życiu. Dalej mamy wspomniane uwielbienie naszego Ojca Niebieskiego. W słowach święć się imię Twoje. Słowa te właśnie wyrażają uwielbienie i docenienie boskiej wielkości, dobroci, mądrości i również stosowną cześć. Bo przystępując do modlitwy, nie możemy być samolubni i myśleć tylko o sobie. Ale nasze myśli powinny dążyć właśnie do uwielbienia Pana Boga. W Psalmie 116 12 do 14 wersetu mamy zapisane te bardzo piękne i ważne słowa. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać będę. Śluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem Jego. Tak więc, wgłębiając się w treść tej modlitwy, uświadamiamy sobie, że nasze modlitwy w najmniejszym stopniu nie mogą umniejszać należnej czci naszemu Ojcu Niebieskiemu. I oddawanie Jemu czci nie polega na tym, że będziemy bez przerwy wzywać Jego imienia, bo to w pewnym sensie już staje się Jego lekceważeniem. Aby imię Boże nie stało się dla nas pospolite, bo zauważmy, że kiedy Pan Jezus był na tej ziemi po raz pierwszy, czy znajdziemy zapis w którejkolwiek z Ewangelii, aby nasz Pan powtarzał, i to bardzo często, imię Pana Boga? Mienimy się być chrześcijanami, to znaczy naśladowcami Chrystusa, no to skoro najwyższy, najdoskonalszy wzór wystawiony w naszym Panu Jezusie Chrystusie nie używał tego typu sformułowań, to dlaczego my mamy czynić imię Boże tak bardzo pospolite? Tak więc nasze myśli powinny być jak najbardziej czyste, i uwielbiające Ojca, który jest w niebie. Skoro Pan Bóg, Jego chwała i cześć mają być pierwszymi w naszych myślach, to nasze następne myśli powinny dotyczyć Jego wspaniałego Królestwa. I w ten sposób również uczył nas nasz Pan. Bo powiedział: przyjdź Królestwo Twoje. Musimy pamiętać, że to Królestwo, o które się modlimy, kiedy zostanie ustanowione, będzie tym największym, najwspanialszym lekarstwem na wszystkie choroby, wszystkie niedomagania i utrapienia. Objawiciel święty Jan w 21 rozdziale, a 4 wersecie napisał takie słowa: i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. To Królestwo będzie lekarstwem na wszystkie choroby świata. I tutaj również dostrzegamy pewną lekcję dla nas, dla mnie osobiście, aby nie wyolbrzymiać jakichś swoich problemów, swoich osobistych potrzeb, swoich cielesnych niedomagań, a wręcz przeciwnie, nasuwa się myśl, aby pomyśleć nad tymi, którzy mogą czuć się gorzej ode mnie, którzy potrzebują mojej pomocy, a ja tego nie zauważam, dlatego że jestem zapatrzony w samego siebie. Bo moje problemy w tym momencie są najważniejsze. W liście do Rzymian w 8 rozdziale w 22 i 23 wersecie czytamy: bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego. Wszyscy więc oczekujemy i tęsknimy za tym Królestwem. Wypowiadając słowa, przyjdź Królestwo Twoje, a wypowiadając je, automatycznie myślimy o tym, jak to będzie tam wspaniale. Myślimy o tej wspaniałej nadziei Królestwa, uczestnictwa w Jego chwale i wielkim dziele błogosławienia świata. Kiedy będziemy mieli takie usposobienie, to ten sposób myślenia będzie sprawiał, że próby i doświadczenia obecnego życia, o których już wspominaliśmy dzisiaj, będą wydawały się takim chwilowym uciskiem, jak postrzegał to apostoł święty Paweł. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a 17 wersecie czytamy: albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Przypomnijmy sobie na moment, jak wiele wycierpiał apostoł święty Paweł. Człowiek, który napisał te słowa. Przecież jego cierpieniami, jego doświadczeniami, to moglibyśmy obdzielić całkiem sporą grupę ludzi i mieliby na co narzekać. A on? Chwilowy, nieznaczny ucisk, który przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Dalej mamy zapisane słowa: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Kiedy zanosimy taką prośbę ze szczerego naszego serca, to świadczy to o tym, że całkowicie podporządkowaliśmy się woli Bożej. I jednocześnie mamy nadzieję, że właśnie wola Boża będzie tym wspaniałym, najlepszym, doskonałym prawem, które będzie kierowało naszym życiem zarówno teraz, jak i potem w tym wspaniałym Królestwie. Często jednak, być może nie do końca świadomie, zaprzeczamy swoim życiem temu, o co się modlimy. Czasami zdarza się sytuacja zaprzeczania w swoim życiu chęci wypełniania się woli Bożej. Pismo Święte wyraźnie określa, jaka jest wola Boża względem nas. My jednak czasami próbujemy zmieniać tą wolę, podporządkowując ją swoim własnym ambicjom. Pismo Święte wyraźnie wymaga na przykład od nas pokory wspominane już wcześniej, posłuszeństwa dzieci względem rodziców, szacunku względem współmałżonków i modlimy się więc: bądź wola Twoja. A spotykamy się z takimi sytuacjami, że ktoś robi wszystko, aby właśnie moja wola by była wykonywana, a nie wola Boża w stosunku do nas. I ktoś może mieć pretensje do wszystkich, ale nie do siebie. Jeżeli ktoś wypowiada tą prośbę szczerze i świadomie, to będzie dokładał wszelkich starań, aby ta wola Boża rzeczywiście wykonywała się w jego życiu. Tak więc pewne błogosławieństwo spływa na tych, którzy się modlą, i w ten sposób świadomie proszę Ojca Niebieskiego o wypełnianie się Jego woli w stosunku do nas na co dzień. Napełnieni wiarą zanosimy kolejną prośbę. Według tego, co mamy tutaj zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza: chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Taki jest zapis. W opisie Ewangelii według świętego Mateusza ten fragment oddany jest może nieco lepiej, gdzie mówi: chleba naszego daj nam dzisiaj. Tutaj również zawiera się ważna myśl bezustannego spolegania na Panu Bogu w każdym dniu naszego życia. A w 6 rozdziale Ewangelista Mateusz w 25 do 26 wersetu zapisał takie słowa: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym je przyodziewać będziecie. Czyż nie jest czymś więcej niż pokarm, a czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niedodzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie. Nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec Niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Prosimy Pana Boga o chleb na dzisiaj, nie martwiąc się o przyszłość. I tutaj również nie możemy popadać z jednej skrajności w drugą. W cudowny sposób tego chleba nie otrzymamy. Ale powinniśmy dołożyć starań, aby dbając o swoje życie cielesne, nie powodować chorób, zarówno z głodu, jak i z przejedzenia. Przyglądając się z boku na to wszystko, to możemy również zauważyć, że zdecydowanie zdrowsi i szczęśliwsi są ci, którzy żyją skromnie i zbytnio sobie nie dogadzają i nie mają się o co martwić. Na przykład, co się stanie, kiedy mnie okradną, bo nie mają z czego. A ci, którzy postawili sobie za cel życia posiadania jak najwięcej za wszelką cenę, czy potrafią spać spokojnie? Nie śpią całymi nocami, bo się martwią, co będzie, jak zmieni się koniunktura, co będzie, jak spadnie kurs takiej czy innej waluty, co będzie, jeżeli rzeczywiście przyjdzie złodziej i mnie okradnie, co będzie, jeżeli się jakiś haker dostanie do konta bankowego. Ale gdybyśmy na tym koncie posiadali tyle, żeby nam wystarczyło do pierwszego, jak to się mówi, to żaden haker się na to nie połaszczy, bo będzie mu szkoda na to czasu. Ale również nasze zadowolenie nie powinno wypływać z braku ambicji, ale z wiary. Powinno wypływać z nadziei i z miłości, które rozwijając się w nas, przygotowują nas do tego życia w tych wspaniałych warunkach Królestwa, o które modliliśmy się wcześniej. Mamy świadomość, że jesteśmy niedoskonali, grzeszni i przez to potrzebujemy łaski przebaczenia. Dlatego prosimy Pana Boga i odpuść nam grzechy nasze. A w innego przekładu czytamy: odpuść nam nasze winy. Przystępując do modlitwy, nie zapominajmy o naszych upadłych, słabych ciałach. I skoro prosimy Pana Boga o przebaczenie naszych grzechów, to znaczy, że czujemy to, że tego przebaczenia jest ono nam potrzebne. I że sprzeciwiamy się temu grzechowi, który w jakiejkolwiek postaci w nas jeszcze się znajduje. Mamy świadomość, że ten grzech wynika z naszej niedoskonałości, z naszej jeszcze upadłej ludzkiej natury. Słowa te zawierają wyznanie, że uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzeszni i prosimy Pana Boga, aby wybaczył nam to, co być może nie do końca świadomie uczyniliśmy złego przed Jego obliczem. Jednak ta prośba nie może dotyczyć tych grzechów, które popełniliśmy z pewną premedytacją. Kiedy świadomie uczyniliśmy coś złego. Gdybyśmy dobrowolnie zgrzeszyli po przyjęciu znajomości prawdy, to wtedy bardzo trudno byłoby się dopatrzyć podstawy do jakiegokolwiek przebaczenia. Nie chciałbym tutaj rozwijać pojęcia grzechu jakiegoś częściowo świadomego, żeby nie doprowadzać do możliwości spekulacji, który grzech bardziej świadomy, który mniej świadomy, bo nie o to nam chodzi w tej chwili. Ale wtedy, kiedy wiemy, że czynimy coś złego, to musi za tym iść świadomość poniesienia konsekwencji. Być może grzech ten zostanie nam przebaczony, ale nie może obejść się bez pokuty i pewnego rodzaju kary. Pamiętamy historię i grzech króla Dawida, wspomniane w 2 Księdze Samuelowej, w 12 rozdziale od 10 do 18 wersetu. Nie będziemy czytać tej historii, bo czas bardzo szybko ucieka. Ale pamiętamy, że Dawid przyznał się do popełnienia tego grzechu, pokutował, ale właśnie owe dziecko spłodzone w tym grzechu musiało umrzeć. Pan Bóg wyraża gotowość do przebaczania naszych win, ale zastrzega sobie prawo do wymierzenia stosownej kary. Apostoł Paweł dał pewną receptę na pewnego rodzaju samokontrolę i doprowadzenie swojego ciała do posłuszeństwa. W pierwszym liście do Koryntian, w 9 rozdziale, a 27 wersecie czytamy: ale karzę ciało moje i w niewolę podbijam, abym stać inszym karząc, sam nie był odrzucony. Prosząc o przebaczenie naszych win, nie możemy sami zapominać o przebaczeniu innym. I tak również uczył nasz Pan, bo też i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. A święty Mateusz zapisał: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Skoro sami jesteśmy niedoskonali i nie do końca potrafimy wypełnić wolę Bożą w stosunku do nas, to również i ci, którzy nas otaczają, są tak samo jak i my niedoskonali. I tak samo jak i my potrzebują przebaczenia. Mając świadomość dostąpienia łaski przebaczenia i tego, że nadal będziemy tej łaski potrzebować, nie możemy pozwolić sobie na brak miłosierdzia w stosunku do tych, którzy zawinili coś przeciwko nam. Jeżeli nie odpuścimy z serca, to cokolwiek zawinili inni przeciwko nam, to również Ojciec Niebieski nie odpuści nam naszych przewinień. Skoro ja liczę na przebaczenie, to jestem zobowiązany do tego, aby być gotowym przebaczać innym. Ten fragment modlitwy równie dobrze mógł być ujęty w ten sposób: odpuść nam nasze winy na tyle, na ile my potrafimy odpuścić naszym winowajcom. Ale czy znalazłoby się wielu takich odważnych, którzy by właśnie w ten sposób zanosili modlitwy do Pana Boga? Nasze przebaczenie powinno polegać na niepowracaniu nigdy więcej do sytuacji, w której przyjęliśmy czyjeś przeprosiny. Bo skoro przebaczyłem szczerze, to nigdy więcej nie będę do tego powracał. A czy czasami nie zdarza się przypomnieć żalu sprzed kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat? Kiedy ja zawiniłem coś w stosunku do drugiego brata czy siostry, to spodziewam się przebaczenia. Ale zdarza się taka sytuacja, że ten, któremu coś zawiniłem, jakoby wahał się, czy już w tej chwili może mi to przebaczyć, bo czuję, jakobym nie do końca szczerze o to przebaczenie prosił. I wtedy otwierają się takie głębokie szufladki i przypomina się myśl, a pamiętasz, że 35 lat temu, jak ty zawiniłeś czy zawiniłaś coś przeciwko mnie, to ja ci wybaczyłem. A ty teraz mi nie chcesz wybaczyć? Pytanie. Czy naprawdę szczerze i z całego serca wybaczyłem te ileś tam 10 lat temu? Czy przez ten cały czas udawałem takiego dobrego? Zdolność wybaczania jest dosyć trudna, ale jest to nieodzowna część potrzebna do tego, aby móc uzyskać przebaczenie od Pana Boga. Pamiętamy przypowieść o dwóch dłużnikach i spróbujmy się szczerze postawić we właściwym miejscu. Czas szybko ucieka. Ja tylko króciutko wspomnę jedną historię z życia. Pewna siostra była bardzo głęboko skłócona ze swoją córką do tego stopnia, że kiedy czuła, że być może odejdzie już z tego świata, nie pozwoliła swojej córce dać informacji o tym, że jeżeli by zmarła, to jej nie dawać się znać nawet. No i kiedy bracia zaczęli pytać: siostro, a czy ty się modlisz? No tak jak wszyscy. A czy kiedy modlisz się, to wspierasz się modlitwą pańską? No tak, no, na to i nasz Pan nauczył. No a kiedy dochodzisz do słów i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to tak z czystym sumieniem te słowa mogą ci przejść przez serce, przez usta? No, sposępniała jej twarz i mówi: no wiecie, bracia, jak dochodzę do tych słów, to omijam i modlę się dalej. Jest to bardzo przykre, ale aby posiąść właśnie tą sztukę przebaczenia, to trzeba uczynić bardzo duży wysiłek. Dalej mamy wspomniany zapis, który często powraca jako pewien problem. Nie wódź nas na pokuszenie. Pamiętajmy przy tym na słowa świętego Jakuba z pierwszego rozdziału, wersety od 13 do 16. Pozwólcie, braterstwo, że je przypomnę. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nędzą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Czy więc Pan Bóg, który jest miłością, może wodzić na pokuszenie? Tak więc wypowiadając jakoby zmienione słowa tej modlitwy, mamy świadomość, że Pan Bóg nie będzie nas kusił, ale prosimy, aby tak pokierował naszym życiem, aby te pokusy, które na nas przychodzą, czasami nawet na własne życzenie, nie okazały się zbyt silne do przezwyciężenia. Prosimy, abyśmy dostrzegli drogę wyjścia z pokuszenia we właściwym momencie, abyśmy się mogli stać zwycięzcami. Czytaliśmy, że pokusy przychodzą od naszej ludzkiej, upadłej natury i od szatana. Nie możemy więc w żaden sposób obciążać winą za nie naszego Pana. W żadnym wypadku nie możemy obciążać winą za pokuszenie samego Pana Boga. Dlatego więc prosimy i nie opuszczaj nas w pokuszeniach. Dalej czytamy, ale nas zbaw ode złego. Jakże często widzimy zło, które dotyka dosłownie nas wszystkich. Szczególnie kiedy w tym wszystkim widzimy niewyobrażalne zło, przez które cierpią niewinne i bezbronne dzieci, które cierpią z powodu głupoty nas dorosłych. Często przypominam sobie historię sprzed ładnych kilku lat. I kiedy ją sobie przypomnę, to jakoś coraz ciężej mi mówić. Chociaż bezpośrednio to nie dotyczyło ani mnie, ani moich najbliższych, ani naszego środowiska. Ale przyglądając się właśnie na głupotę niektórych dorosłych, przez moment przemknęła mi przez myśl pytanie przepchnęło mi przez myśl, dlaczego? Pamiętacie, braterstwo, na przykład koszmar Biesłanu. Klasyczny książkowy przykład głupoty dorosłych, którym się nagle zachciało bawić w wojnę. A kto na tym wszystkim najwięcej ucierpiał? Dzieci, które chciały się uczyć. Ale jest to pewien sygnał, aby uświadomić sobie czas, w którym przyszło nam żyć. Dlatego więc modlimy się, aby wszelkie zło Pan Bóg oddalił od nas najdalej, jak to jest możliwe. Zarówno od nas, jak i naszych najbliższych. Kiedy modlimy się, zbaw nas ode złego, będziemy w tym kierunku pracować. Będziemy pracować nad naszym charakterem, aby osiągnąć poziom jak najbardziej zbliżony do wzoru wystawionego w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Po przeanalizowaniu treści modlitwy, której nauczył nas nasz Pan, pozostaje tylko kwestia jeszcze, za kim powinniśmy się modlić, bo takie pytania również są stawiane. W pierwszym liście świętego Jana, w 5 rozdziale, a 16 wersecie czytamy. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, aby się modlić. W Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale, 43 do 44 wersetu czytamy. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Pamiętajmy więc i miejmy świadomość wagi słów, których nauczył nas nasz Pan, bo ta krótka modlitwa zawiera w sobie bardzo bogatą, bardzo ważną treść, którą powinniśmy sobie przypominać, aby świadomie używać tej modlitwy i z przekonaniem zanosić ją przed oblicze Ojca Niebieskiego. A wszystko to ma się dziać przystojnie i porządnie w myśl tego, co mamy zapisane w 14 rozdziale, 40 wersecie pierwszego listu do Koryntian. A na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze tylko jeden werset. W 16 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, w 24 wersecie czytamy: dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Prośmy więc z wiarą, nadzieją i przekonaniem, że Ojciec Niebieski mocny jest nam udzielić tego, co nam jest potrzebne do zbawienia, abyśmy się mogli znaleźć w tym wspaniałym królestwie, do którego się wszyscy wybieramy, a tego wszystkim ze szczerego serca życzę, czego i sam pragnę, co daj nam Boże.
Amen. Amen.